Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. Dzisiaj jest 10 stycznia, rok, przyzwyczailiśmy się do tego, że już rok jest 2020, to jest ten rok setnej rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami i cudu nad Wisłą. To jest też rok, w którym przyzwyczajamy się do tego, że w styczniu nie ma śniegu, przynajmniej w Warszawie i w Krakowie, bo w Zakopanem ponoć jest biało. W Zakopanem nie byliśmy, jesteśmy w studio Radia Wnet na 5 piętrze i tutaj na 5 piętrze o godzinie 7.11 jest już pan minister, marszałek senior Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Kruszkowcach koło Grywaldu też jest śnieg, o czym państwa zapewniam, także i zapraszam, bo to wspaniałe miejsce na narty.
Czy pan minister jeździ na nartach?
Tak, oczywiście. Staram się, niestety nie zawsze mam czas, ale kilka dni temu poświęcić zawsze warto i staram się to robić.
Jak to jest na stoku? Jak to jest w kolejce na wyciągu narciarskim? Czy podchodzą do pana ludzie? Czy rozmawiają? Czy gratulują? Czy...
Znaczy, po pierwsze, w Kruszkowcach nie ma kolejki, dlatego że jest tyle wyciągów, że naprawdę nawet kilkaset osób może zjeżdżać bez żadnego kłopotu równocześnie wieloma trasami. A po drugie, tak, rzeczywiście rozmawiamy często o różnych sprawach, dlatego że przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a nawet z całej Europy i są bardzo zainteresowani różnymi kwestiami, także politycznymi, chociaż oczywiście raczej komentujemy zjazdy.
A co największy niepokój wzbudza wśród tych, którzy z panem rozmawiają?
Niepokój? No, tutaj raczej koncentrują się uwagi na temat tego, czy w danym miejscu jest mulda, która jest zbyt przytarta, czy nie. Raczej kwestie bezpośrednio
związane. I potrafi pan się tak wyłączyć z życia politycznego? Potrafi pan przez dwa dni nie zaglądać do internetu, nie słuchać informacji, nie odbierać telefonu komórkowego?
Problem z odbieraniem telefonu komórkowego tam jest dosyć skomplikowany, bo z zasięgu raczej nie ma, albo jest on bardzo trudny. Ale nie, jestem przez cały czas na bieżąco i to nie jest kwestia tego, czy potrafię, czy nie potrafię, tylko czy powinienem, czy nie powinienem. W związku z tym nawet na stoku, jeżeli trzeba, to odbieram telefon i
czyli
informacje
nie ma pan,
odbieram.
Nie ma pan takiego momentu, w którym pan nie wie, co zrobił prezydent Trump, co zrobił prezydent Putin, co się dzieje w Rzeczpospolitej?
To jest przesada, dlatego że jestem przecież zależny od informacji publicznej, ta informacja publiczna nie zawsze jest kompetentna. W związku z tym raczej mogę powiedzieć, w jakim zakresie jestem w stanie partycypować właśnie w tej informacji publicznej. Tak, jestem przez cały czas, a także z moimi współpracownikami jestem na bieżąco.
My staramy się, żeby ci, którzy słuchają, państwo, którzy słuchają Poranka Wnet, też byli na bieżąco z informacjami.
Poranek Wnet zawsze słucham.
Żeby byli na bieżąco z informacjami, bo to jest tak, że teraz są i dni, i noce. 24 godziny na dobę. Coś się może zdarzyć, tak wygląda współczesny świat i ta informacja przez całą dobę dopływa. I teraz takie informacje, które być może jeszcze nie dotarły do państwa. Po pierwsze, Izba Reprezentantów za rezolucją ograniczającą swobody działań Donalda Trumpa wobec Iranu. Takie było głosowanie. Za przyjęciem rezolucji było 224 deputowanych przeciwko 194. Oczywiście Biały Dom stwierdził, że to jest nieprzemyślana uchwała. Co pan o tej uchwale Kongresu Amerykańskiego sądzi?
No, nie ma żadnego skutku prawnego w systemie amerykańskim, także jest tylko przejawem frustracji demokratów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że zwłaszcza ostatnie decyzje pana prezydenta Trumpa i mistrzowskie rozegranie kryzysu irańskiego w dużym stopniu gwarantuje mu sukces wyborczy, ale przede wszystkim rozwiązuje jeden z najbardziej dramatycznych dylematów współczesnego świata, czyli daje szansę pokoju na Bliskim i Środkowym Wschodzie, co było dotychczas przez dziesięciolecia nieosiągalne.
A w jaki sposób daje szansę pokoju?
A w ten sposób, że zlikwidował sieć terroru, która była czynnikiem destabilizującym i niszczącym w ogóle możliwość życia pokojowego na Środkowym Bliskim Wschodzie, a równocześnie po tej decyzji, a równocześnie zaproponował pokój Iranowi, współpracę Iranowi, którą Iran przynajmniej w tym zakresie, w jakim dzisiaj o tym wiemy, przyjął i zaakceptował. A dla mnie najbardziej charakterystycznym była decyzja Muły As-Sadra, człowieka, którego działania miałem możliwość obserwować, nie tylko obserwować wtedy, kiedy byłem szefem kontrwywiadu w latach 2006-2007, a wtedy polscy żołnierze walczyli w Iraku i As-Sadr był ich jednym z głównych przeciwników. Człowiek wtedy bardzo młody, no dzisiaj już w średnim wieku, o olbrzymim, tak powiem, prestiżu wśród ludności szyickiej Iraku, który jeszcze w niedzielę, tydzień temu, nawoływał do najgorszych działań, najbrutalniejszych, najbardziej krwawych przeciwko Amerykanom, a dwa dni później, po przemówieniu pana prezydenta Trumpa, podjął decyzję, żeby nie atakować w żadnym wypadku wojsk amerykańskich, żeby dążyć do zaprowadzenia pokoju i spokoju w Iraku i żeby skupić się na stabilizacji sytuacji. Jest teraz szefem irackich szyickich milicji i odgrywa kluczową rolę w Iraku. To jest właśnie ta zmiana, która się tam teraz dokonuje. To jest także zmiana oczywiście elity politycznej Iranu, która tak zareagowała na przemówienie pana prezydenta Trumpa, na propozycję pokojową. Na razie przynajmniej to jest kierunek niesłychanie efektywny.
Myśli pan, że prezydentowi Trumpowi uda się doprowadzić do tego, żeby nawiązać z powrotem stosunki dyplomatyczne amerykańsko-irańskie są, ale żeby przejść tą linię wrogości i rzeczywiście realne zobowiązanie dostać od Iranu, że nie będzie produkował bomby atomowej, to po pierwsze, a po drugie, że nie będzie sterował siecią terrorystów na świecie.
Są na to szanse. Nie wiem, czy tak się stanie, ale pierwsze reakcje, powtarzam jeszcze raz, po przemówieniu i po jakby de facto uzgodnieniu przez obie strony, że dalszych działań wojskowych, dalszych działań bojowych wobec siebie nie będzie, bo de facto obie strony złożyły takie właśnie zobowiązania dwa dni temu. Wskazują na to, że taka właśnie szansa, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat taka właśnie szansa jest. Częścią zresztą tego jest dramat związany z samolotem ukraińskim. Nie ma co do tego wątpliwości.
Ten dramat wczoraj w poranku jeszcze dominowała informacja o tym, że nie było, że ten samolot nie został zestrzelony. Teraz...
No, panie redaktorze, znaczy zakres dezinformacji i niekompetencji, jaki się pojawia w tego typu sprawach, jest po prostu wstrząsający. Ja mam takie wrażenie, jakby autorzy tych portali, różnych medialnych enuncjacji w ogóle nie interesowali się tym, co się tam naprawdę stało, tylko próbowali forsować różnorodne swoje koncepcje i linie polityczne wobec Polaków. Nie próbowali dojść do prawdy, co się naprawdę dzieje w Iranie i w Stanach Zjednoczonych, tylko próbowali przeforsować pewien swój ideologiczno-polityczny punkt widzenia. To naprawdę jest upadek dziennikarstwa wstrząsający po prostu.
A dlaczego w kontekście tego samolotu pan o tym powiedział?
No, dlatego, że próbowano przeforsować za wszelką cenę od początku tezę, że niemożliwe jest przecież, żeby samolot był zestrzelony, niemożliwe jest, żeby to, co się stało, było wynikiem działań bojowych, że to przecież przypadek, że to jakaś awaria i tak dalej. Nikt nie analizował naprawdę. Przynajmniej z mediów polskich. Ja nie chcę się wypowiadać o mediach w ogóle na świecie, ale mówię o mediach polskich, bo już z na przykład niemieckimi było troszeczkę inaczej, ale te media, które są pewną transpozycją dorobku zagranicznego na rynek polski, były podporządkowane pewnej koncepcji ideologicznej, za wszelką cenę potępić prezydenta Trumpa, za wszelką cenę forsować tezę, że za chwileczkę wybuchnie trzecia wojna światowa, za wszelką cenę przestraszyć Polaków, za wszelką cenę wymusić natychmiast podporządkowanie się rządu polskiego koncepcjom rosyjskim. No, znaczy to po prostu żenujące było.
No, myśli pan o wycofaniu polskich wojsk z Iraku, o tych wszystkich postulatach, które pojawiły się...
No, absurdalnych zupełnie, bo przedstawiających jeszcze do tego polski kontyngent jako kontyngent bojowy, no w ogóle ukrywających prawdę o tym, jak w rzeczywistości wygląda nasza tam obecność. Przecież to jest obecność pokojowa, a nie bojowa.
Tylko powiem, że źródłem dezinformacji nie są polscy dziennikarze, tak, tylko to są źródła informacji, na przykład ambasador Ukrainy, który wydał na początku takie oświadczenie,
ale
że to
natychmiast
była,
wycofał. Ale to natychmiast była... wycofał.
Takie, no tak, ale jeżeli dziennikarz ma przed sobą informację, pod którą podpisany jest ambasador Ukrainy w Teheranie, no to wtedy powtarza tę informację, bo wie, że to jest blisko źródeł, no nie ma wyboru specjalnego, no bo to jest głos.
Po pierwsze wybór ma, dlatego, bo to był jedna z wielu opinii, ale oczywiście ważna, zgadzam się, dlatego, że przedstawiciela kraju, który jest poszkodowany, w związku z tym niesłychanie istotna, no ale natychmiast wtedy, kiedy nastąpiło wycofanie, to głównym obowiązkiem dziennikarza i portalu, który tam, medium, który tę informację ma przekazać, jest wielkimi literami na czołowym miejscu napisać, że ta informacja została wycofana, że mamy do czynienia z zupełnie innym stanem rzeczy. Tymczasem tak się nie stało, to było pisane małyutkimi literami gdzieś tam na marginesie, a powtarzano nieustannie informacje, znaczy dezinformacje już w tym momencie.
To jest tak, że na usprawiedliwienie, trudny zawód dziennikarza, jest
bardzo
taki,
trudny,
jest
bardzo
taki wytworzony chaos i tyle jest źródeł dezinformacji na świecie, że ciężko się w tym zorientować, no bo nie ma wielkiego aparatu analitycznego w redakcjach, który by powiedział, to jest takie, to pochodzi stąd, to pochodzi stamtąd. Wczoraj w poranku zacytowałem źródło kanadyjskie, które, jakieś źródło kanadyjskie, może to nie było źródło kanadyjskie, może ktoś się podszywał pod źródło kanadyjskie, ale skąd można o tym wiedzieć, że ktoś się podszywa pod źródło kanadyjskie?
Panie redaktorze, proszę mnie o to nie pytać, to jest kuchnia już pracy dziennikarskiej, w którą ja nie chcę wnikać, ale zgadzam się z panem, że to jest bardzo trudna i odpowiedzialna praca i także narażona na pomyłki. Rzecz w tym, żeby ją realizować uczciwie, tak jak panowie to tutaj robicie. Jak się mylicie, to mówicie, przepraszamy, pomyliliśmy się. Znaczy, krótko mówiąc, żeby to wszystko
było
otwarte,
normalne,
uczciwe
i otwarte.
I bezpośrednie, a nie krętackie i podporządkowane, jak mówię, ideologicznie.
Przy drugiej wojnie irackiej źródłem dezinformacji
znaczy,
był...
Ja podam taki przykład, jeżeli można. Dobrze? Dlatego, bo to naprawdę mną wstrząsnęło. Sejm przyjął uchwałę w sprawie skandalicznych wypowiedzi pana Putina. Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie przez aklamację. Była pełna sala, a cały Sejm wstał. Była naprawdę niesłychana solidarność i pełna gotowość. Otóż tę informację portal Onet przekazał w ten sposób, że zamieścił zdjęcie pustej sali sejmowej. Czyli fałszywe zdjęcie. Dołączył do informacji o przyjęciu tej uchwały zdjęcie, które było zdjęciem zupełnie innego wydarzenia, gdzie była pusta sala sejmowa. I to jest właśnie sposób działania, który jest po prostu skandaliczny, a jest charakterystyczny dla tych, że tak powiem, polskojęzycznych portali, które zajmują się dezinformacją, kłamstwem, zajmują się fałszywym przedstawianiem naszego życia publicznego i naszego stanowiska.
To ja podam inny przykład.
Coś po prostu wstrząsającego, ale to jest codzienność. Tak wygląda właśnie codzienność.
Podam inny przykład dezinformacji, który płynął ze strony świata pyta polityków, bo jak pan minister doskonale wie, politycy nie tylko informują, ale też bardzo często dezinformują, bo na tym polega polityczna gra.
Nie, polityczna gra nie polega na dezinformacji. Polityczna gra polega na informacji, choć oczywiście każdemu się zdarzy pomylić.
To dam przykład. Tony Blair, druga wojna w Iraku, odnalezienie magazynów, pokazanie zupełnie fałszywych argumentów na rzecz wojny z Irakiem, na rzecz wojny, która tak naprawdę zdecydowała o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
No jednak o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jeżeli sięgamy do historii, raczej zadecydowała agresja irańskich fanatyków i różnych sił, które doprowadziły do ataku na ambasadę amerykańską.
To mówimy raczej już było,
o początku tego konfliktu, prawda? Trzeba sięgnąć wstecz, to prawda, kilkadziesiąt lat, ale pan też sięgnął wstecz, więc pozwalam sobie pokazać ten moment, który moim zdaniem był kluczowy w tej sprawie. Atak na ambasadę i przetrzymywanie członków ambasady przez bardzo, bardzo długi czas.
I to jest prawda, że do tego faktu odwołuje się prezydent Donald Trump.
Bo ma rację.
I do tego faktu też odwołują się przywódcy Iranu, tak na dobrą sprawę.
Czyli był kluczowy moment w stosunkach obustronnych.
I kluczowy moment, w którym...
Wielka klęska amerykańska, która dopiero teraz została przezwyciężona.
Myśli pan, że tym atakiem na...
Nie atakiem. Atak był tylko dramatycznym, ale niezbędnym elementem całej tej operacji. Istotą tej operacji był pokój, a nie atak. Atak był tylko pewnym narzędziem niezbędnym, żeby wyjść z tak niezwykłą propozycją pokojową, którą pan prezydent Trump przedstawił, a którą media także w Polsce zupełnie spychają na margines. Z tego niezwykłego przemówienia przedwczorajszego pana prezydenta Trumpa eksponuje się tylko to, że mówił także o ewentualności powiększeniu sankcji przeciwko Iranowi, a nie mówi się o całym pakiecie propozycji pokojowych, które były istotą całego tego przemówienia. Spycha się je na margines. To jest po prostu nieprawdopodobne zupełnie.
Jaki ten pakiet jest w takim razie?
No przede wszystkim włączenie Iranu do sojuszu przeciwko Daesz i współpraca z Iranem, danie Iranowi możliwości rozwoju i współdziałania w kształtowaniu pokoju na Bliskim Środkowym Wschodzie. Powiedział bardzo wyraźnie: wyciągam ręce, mamy wspólnych przeciwników, mamy wspólny interes, chcemy wspólnie zaprowadzić pokój. Naród irański ma swoje miejsce w światowej cywilizacji, która będzie budowała ład pokojowy na Środkowym Wschodzie. To naprawdę wielkie słowa i wielka, że tak powiem, odwaga i wielka taka gotowość działania na rzecz odbudowy pokoju na Środkowym Wschodzie.
I to nazywa pan mistrzowskim posunięciem i mistrzowską decyzją.
Tak, dokładnie tak.
To było tak, że Donald Trump wiedział, zresztą z tego, co pan mówi, uważa pan, że Donald Trump jest wybitnym mężem stanu?
Mogę powiedzieć tak. Ocena klasy danego polityka na bieżąco jest zawsze bardzo trudna, ale nie ma wątpliwości, że podjął szereg decyzji, które mają charakter wskazujący na to, że jest wybitnym mężem stanu. Zgadza się.
Wczoraj,
a zwłaszcza te ostatnie.
Wczoraj w Sejmie, to już też o sprawach międzynarodowych, bo polsko-rosyjskich, uchwała, o której pan minister mówił, i reakcja na niskim szczeblu, bo rzecznik prasowy MSZ-u Rosji to jest taki szczebel, nie wiem, a niski szczebel, tak, to nie jest wielka polityczna, ale powiedziała tak: nauka została przez polski Sejm ogłoszona herezją, ideologia zwycięża nad prawdą. To jest ten wstęp do komentarza pani Zacharowej na temat rezolucji polskiego parlamentu. To jest tak, że ta wojna...
Warto sobie uświadomić, co ona w ten sposób nazywa. Nazywa prawdę o rzeczywistej roli paktu Ribbentrop-Mołotow. To nazywa właśnie działaniem przeciwko nauce. Tymczasem to jest jakby fakt ustalony historycznie. Nikt przeciwko niemu nie jest w stanie zaprotestować. Podobnie jak nikt nie jest w stanie zakwestionować, że to właśnie pakt Ribbentrop-Mołotow nie tylko był początkiem II wojny światowej, ale był także początkiem koncepcji podziału Europy na dwie strefy wpływów, rosyjską i niemiecką, dlatego, bo to był rozbiór przecież nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej.
To jest tak, że zastanawiając się nad tym oświadczeniem, pomyślałem sobie, że pani Zacharowa tego nauczyła się w szkole, że to jest świadomość Rosjan na temat tego, czym była, jak wybuchła, jakie były konsekwencje II wojny światowej, że to nie jest tak, że ona nie wierzy w to, co mówi i świadomie kłamie, tylko ona wierzy, że takie są fakty.
No, tutaj ja byłbym sceptyczny. Nie wiem, czy pani Zacharowa w to wierzy, czy pani Zacharowa w to nie wierzy. Przypomnijmy, że jednak jest to młoda osoba, w związku z tym miała pełne szanse jednak poznać prawdę. Ale myślę, że ważniejsze jest niestety, że jest po prostu funkcjonariuszką realizującą zadania zlecane przez byłego oficera KGB. I to jest istota rzeczy. Cały aparat rosyjski jest nasycony ludźmi, których istotą jest kłamstwo, oszustwo, dezinformacja, forsowanie swoich interesów polityczno-ideologicznych bez względu na to, jaka jest rzeczywistość.
A dlaczego prezydent Putin położył kartę historyczną teraz na stole? Dlaczego zaczął kłamać? Dlaczego zaczął właściwie drażnić Polaków? Dlatego, że to jest dla nas, pamiętamy o Katyniu, pamiętamy o 17 września, a tutaj nagle kładzie kartę i mówi, kłamie w oczy. O, tak to się nazywa.
Po pierwsze, nie zaczął. Naprawdę sąd, że pan Władimir Władimirowicz Putin zaczął w tej sprawie kłamać, jest pochopny. Powiedziałbym, ja bym chciał przypomnieć, że podobna operacja była zrobiona przez władze rosyjskie, wtedy pan Putin był premierem, w roku 2009, przed 1 września 2009 roku. A efektem tego... Celem tego kłamstwa, fundamentem tego kłamstwa był później artykuł pana Putina w Gazecie Wyborczej, w którym proponował zmianę ładu politycznego w Europie, opartej nie na współpracy w ramach Unii Europejskiej, tylko na sojuszu rosyjsko-niemieckim i proponował zresztą Polsce udział w takiej nowej konstrukcji, co jednoznacznie, bardzo zdecydowanie, jako jedyny wówczas mąż stanu w Europie odrzucił pan prezydent Lech Kaczyński i co później miało swoje daleko idące konsekwencje w do dzisiaj tajnych rozmowach pana Putina z panem Tuskiem. Nie wiemy, o czym rozmawiali na MOLO, nie wiemy, o czym rozmawiali w różnych spotkaniach. Jakieś fragmenty się przedostały tylko dzięki panu Sikorskiemu, który mówił, że w jednym z tych spotkań padła propozycja udziału w rozbiorze Ukrainy. No ale to wszystko są tylko takie szczątki informacji, jakie z tych tajnych rozmów Tusk-Putin mamy. Przecież nie wiemy także, o czym rozmawiali 10 kwietnia wieczorem nad szczątkami, ofiarami dramatu smoleńskiego. Też tego nie wiemy.
A dzisiaj
dlatego,
jest...
bo sąd pozwolił odmówić pani tłumaczce zeznań prokuraturze. To są skandaliczne sytuacje. Skandaliczne.
A dzisiaj jest 10 stycznia i zbliża się ta rocznica. Może jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy. Minister Antoni Macierewicz jest w studio, a przy telefonie jest Witold Repetowicz. Gdyby pan minister założył słuchawki, to by było słychać. Witold Repetowicz wczoraj po godzinie 20 wylądował z Teheranu, przyleciał do Warszawy, więc właściwie na żywo można opowiedzieć o tym, co dzieje się, co działo się podczas tych dni w Teheranie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witamy na polskiej ziemi. Powiedz mi, jak te dni w Teheranie wyglądały?
Znaczy, ja do Teheranu poleciałem na konferencję, którą organizował Iran. Konferencję o nazwie Tehran Dialogue Forum. I było to dość duże wydarzenie dyplomatyczne. Także tutaj Iran też prowadzi dość szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną w tym samym czasie. Na tej konferencji to nie było, jakby mogłoby się wydawać niektórym, takie kółko wzajemnej antyamerykańskiej adoracji, ponieważ na przykład z Rosji była tylko jedna osoba, z Syrii w ogóle, natomiast był minister spraw zagranicznych Omanu, był wiceminister spraw zagranicznych Iraku, był deputowany rządzącej partii z Turcji i było bardzo dużo, była silna delegacja MSZ-u Kataru. Także Iran w ten sposób pokazał, że jest daleki od izolacji międzynarodowej. Zresztą ta konferencja była realizowana w ramach inicjatywy, którą Hassan Rouhani, prezydent Iranu, kilka miesięcy temu przedstawił na forum ONZ, na zgromadzeniu, na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. I Irańczycy to nazwali HOPE, czyli Hormuz Peace Endeavor. I ideą tej inicjatywy jest budowanie, znaczy tak przynajmniej to Irańczycy przedstawiają, budowanie systemu zbiorowego bezpieczeństwa w regionie, jakby w opozycji do amerykańskiej obecności. Natomiast to jakby jest jedna płaszczyzna i tutaj Iran rzeczywiście pokazał, bo był też przedstawiciel, specjalny wysłannik rządu chińskiego na Bliski Wschód, i więc w ten sposób Iran pokazał, że jest właśnie daleki od bycia izolowanym. I to był duży sukces dyplomatyczny Iranu, ta konferencja. Natomiast z drugiej strony oczywiście odbywała się wielka demonstracja przeciwko w związku z zabiciem generała Sulejmaniego. Ja do tego akurat bym nie przywiązywał aż takiej roli. Kto szedł na tą demonstrację, ten szedł, a kto nie szedł, ten nie szedł. Natomiast ludzie w Iranie boją się wojny i jej nie chcą. Zdecydowanie nie chcą wojny, chcą deeskalacji i chcą, żeby problemy, mówię o ludziach również, którzy są przeciwni systemowi obecnie panującemu w Iranie, a jest takich ludzi bardzo dużo, ale ci ludzie wcale nie chcą, żeby te problemy, ten system został rozwiązany w wyniku jakiegoś ataku militarnego i rozlewu irańskiej krwi. No, Irańczycy to jednak jest dość dumny naród, znaczy bardzo dumny naród. I taki krok byłby błędem. Natomiast jednak myślę, że przeważa nastawienie, że tej wojny nie będzie. Halo?
Tak, słuchamy ciebie z zapartym tchem.
Także myślę, że jest takie nastawienie, że tej wojny jednak nie będzie. Natomiast Iran w tych ostatnich dniach nie został rzucony na kolana i nie czuć ze strony irańskich władz tego, żeby został rzucony na kolana. Ten ostrzał amerykańskich baz w Iraku był przedstawiany w irańskich mediach jako wielki, wielki sukces Iranu. Oczywiście to jest na użytek wewnętrzny. No, Amerykanie też mają swoje komunikaty na użytek wewnętrzny. Niemniej akurat takie postawienie całej tej sprawy było dość pozytywne, gdyż stwarza pewną drogę do deeskalacji, a na tym powinno w tej chwili zależeć wszystkim. Natomiast oczywiście problem polega na tym, że deeskalacja jest jakby jedną kwestią, natomiast rozwiązanie problemów, które doprowadziły do tej eskalacji, to jest jakby druga kwestia. I na razie nie widać jakby perspektyw, by te problemy zostały rozwiązane, bo by zostały rozwiązane problemy, trzeba zrozumienia ze strony obu stron, zrozumienia pozycji drugiej strony, a nie dążenia do rzucenia na kolana. Teraz Iran na tej konferencji generalnie wzywał do izolacji Stanów Zjednoczonych. To oczywiście mogłoby tutaj z naszej perspektywy wyglądać dość śmiesznie. Niemniej z perspektywy Azji Zachodniej już tak śmiesznie nie wygląda, gdyż Iran ma narzędzia, pokazał, że ma narzędzia, które powodują wpływ tego państwa na inne państwa regionu. I te państwa regionu się liczą z Iranem, czego również wyrazem na tej konferencji było dość powszechne potępianie zabicia generała Sulejmaniego, również przez przedstawicieli Turcji, co było dość symptomatyczne i składania z tego powodu kondolencji Iranowi oraz Irakowi ze względu na to, że był tam również Abu Mahdi al-Muharris zabity wtedy. I duża delegacja iracka też na tej konferencji była obecna i widać dużą w tej chwili determinację tej szyickiej strony Irakijczyków do usunięcia Amerykanów z terytorium Iraku. Niemniej jest również świadomość mechanizmów, które Stany Zjednoczone mają, by to powstrzymać. Także to wszystko jest jeszcze otwarte, natomiast również sądzę, że nie są zamknięte drzwi do jakiegoś dialogu.
Bardzo ci serdecznie dziękuję za ten gorący komentarz na temat tego, co działo się w Iranie. Może jeszcze tylko o tej atmosferze ulicy, jaka ona była.
To znaczy, ja myślę, że ta kwestia jest dość przesadzana i to w obie strony. Irańczycy, rząd irański prezentował te wielkie demonstracje ku czci Sulejmaniego jako wielką mobilizację narodu, ale oczywiście należy mieć świadomość, że częściowo zostało to zorganizowane po prostu przez władzę. Natomiast z drugiej strony też to pokazuje, że władza irańska kontroluje bardzo mocno sytuację i jest w stanie doprowadzić do takiej mobilizacji. Natomiast z drugiej strony oczywiście nie wszyscy Irańczycy, czy bardzo duża liczba Irańczyków wcale nie uczestniczyła w tych obchodach. Tylko trzeba mieć świadomość, że nawet jeżeli nie uczestniczyła, nawet jeżeli powiedzmy 20-30 milionów tylko z 80 milionów uczestniczyło w tych uroczystościach i poruszyła ich ta śmierć Sulejmaniego, no to wciąż jest 20-30 milionów, chociaż jest to powiedzmy 1/4, 1/3 populacji irańskiej. Także tutaj ja bym był w tych wszystkich ocenach ostrożny, chociaż też myślę, że nie wszyscy, nie tylko tym, którzy popierają system władzy, system ustrojowy w Iranie, nie tylko te osoby były zbulwersowane w Iranie takim rozwiązaniem, takim atakiem na Sulejmaniego, ponieważ Sulejmani nie był kojarzony w jakikolwiek sposób z aparatem represji wewnątrz Iranu. Natomiast trzeba mieć też świadomość tego, że uderzenie w generała Sulejmaniego w niczym nie zbliża Iranu jakby do upadku tego systemu ustrojowego. Także to jest całkowicie bez znaczenia de facto dla rozwoju sytuacji, bo tam będzie cały czas ta władza, która jest, bez względu na to, ile osób popierało tą mobilizację ludzi w ramach tych uroczystości żałobnych na cześć Sulejmaniego, a ile było tam zwiezionych przez władzę.
Postawmy tu kropkę. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się tutaj w studiu Radia Wnet. Witold Repetowicz, gorąca właściwie korespondencja z Warszawy, ale tuż po powrocie z Teheranu. Bardzo bardzo ci serdecznie dziękuję. Minister Antoni Macierewicz wysłuchał korespondencji tutaj w radiu, ale może już nie wracajmy do spraw irańskich, tylko 10 stycznia za chwilę pan minister pojedzie do katedry na mszę świętą. Za 3 miesiące jest 10 rocznica tego wszystkiego, co w Smoleńsku się zdarzyło. Czy będzie ten raport gotowy na to ostateczne podsumowanie, to wyjaśnienie tych wszystkich znaków zapytania, te wszystkie odpowiedzi, czy będą dane, czy nie?
Zanim odpowiem na to pytanie, jednak tylko dwa słowa w związku z bardzo ciekawą i bardzo wnikliwą relacją pana Repetowicza. Otóż w pełni się zgadzam co do zarysu tej atmosfery irańskiej. Tak to wszystko wskazuje, że tak to właśnie wygląda. Dominuje chęć zachowania pokoju. Dominuje chęć zachowania pokoju. Bez względu na to, czy z powodów obaw, o których mówił pan Repetowicz, czy z innych powodów, to jednak zachowania pokoju. To jest jedna uwaga. To jest zupełnie odmienny obraz od tego, co nam się przedstawia w tych różnych mediach, z którymi mamy do czynienia, i za to panu Repetowiczowi serdecznie dziękuję. Mam jednak wątpliwości co do tego, czy śmierć pana generała Sulejmaniego jednak nie zmienia sytuacji. Nie wewnętrznej, tak, tutaj z pewnością on ma rację, ale zewnętrznej, czyli tej funkcjonowania tej sieci terroru, którą zbudował właśnie Sulejmani, jego śmierć, jego odejście zmienić może zasadniczo, bo zapewne nikt już nie będzie miał takich możliwości, takiej siły i takiego doświadczenia, żeby budować tą śmiercionośną sieć niszczącą pokój na Środkowym Wschodzie. Więc tutaj bym pewne zachował zastrzeżenie. Jeżeli chodzi o pana pytanie, no cóż, wyjaśnienie wszystkiego, to jest sprawa, która z pewnością będzie trwała jeszcze bardzo długo, ale wyjaśnienie tego, co się stało, tak, ono nastąpi, mam nadzieję, w tym okresie przed rocznicą. Niestety to się przedłużyło z różnych powodów związanych z trudnościami w dostępie do materiału dowodowego, które przez jakieś nieporozumienia nastąpiły w ciągu ubiegłych 2 miesięcy. Troszeczkę się to przedłużyło. Raport, w związku z tym raport amerykański będzie gotowy dopiero za jakieś 2-3 tygodnie, a nie tak jak miał być gotowy przed świętami. Ale przed rocznicą podstawowy materiał dowodowy będzie gotowy.
Ostatnie pytanie, panie ministrze. Specjalnie się umówimy, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co się zdarzyło 10 kwietnia. Wczoraj poseł koalicji, nie, PSL-u teraz, pan Biernacki, były minister sprawiedliwości, powiedział...
No to jest koalicja opozycji, tak, zgadza
koalicja
się.
Opozycji powiedział tak, że nastąpiła weryfikacja sędziów na początku lat 90. Nastąpiła ta weryfikacja sędziów, czy nie?
To chyba jakiś bardzo młody człowiek.
Ale z pamięcią, która... No,
znaczy, no właśnie bez pamięci.
Nie, obiecałem.
Widać wyraźnie,
obiecałem,
i bez informacji. Nie, obiecałem, no nie było żadnej weryfikacji sędziów, ba, wręcz odwrotnie. Była gloryfikacja przez pana prezesa Adama Strzembosza, żeby tej weryfikacji nie robić, bo ona zostanie dokonana sama przez tych ludzi. Oni sami z pewnością się zweryfikują. Nie podejmujcie żadnych działań, mówił pan sędzia Strzembosz podczas obrad Okrągłego Stołu. To wszystko się da załatwić między nimi. No oczywiście... No bardzo, bardzo daleko idąca, powiedzmy sobie, naiwność, to jest najbardziej łagodne określenie tego, co można powiedzieć na ten temat, ale które zaowocowało dramatem polskim w ciągu tych ubiegłych 30 lat. Dramatem zupełnej demoralizacji aparatu wymiaru sprawiedliwości, który się odbił na całym narodzie polskim.
Panie ministrze, panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja dziękuję bardzo.
Antoni Macierewicz był gościem Poranka. Na zegarze już zrobiła się, proszę państwa, godzina 7:48.